Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Uroki lata nad mazurskimi jeziorami. Spotkanie drugie.
Lato w pełni, a ja dziś zapraszam do uroczego miasta na północy Polski, położonego w krainie Tysiąca Jezior, czyli do Giżycka.
Wszystkie żagle już od dawna postawione, za plecami gdzieś pozostał pusty brzeg. Popłyniemy szukać słońca i przygody, a kto wie, co jeszcze może zdarzyć się. Popłyniemy szukać słońca.
Giżycko to letnia stolica Polski. Letnią porą tętni życiem i jest tu wiele imprez kulturalnych. Gości tu radiowa Jedynka z Latem z Radiem, a także liczne inne redakcje, telewizje nadają swoje programy z tego miasta w porze letniej. Leżące na północnym brzegu jeziora Niegocin Giżycko należy do najpopularniejszych miejsc na Mazurach. Przez miasto przepływa kanał Łuczański, zwany również kanałem Giżyckim, łączący jeziora Niegocin i Kisajno, które jest częścią jeziora Mamry. Miasto jest ważnym portem na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich i może poszczycić się zdobyciem tytułu żeglarskiej stolicy Polski. Giżycko jest jednym z głównych portów na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich i jednym z polskich ośrodków turystycznych i wypoczynkowych. Obecnie liczy niecałe 30 tysięcy mieszkańców. Aż do podbicia tych terenów przez siły chrześcijańskie, okolice współczesnego Giżycka zamieszkiwane były przez bałtyckie plemię Galindów. Według legend pomiędzy jeziorami Tałty i Kisajno jeszcze w XIII wieku stał drewniany gród księcia gilanckiego Jesegupa. Ostateczny kres Galindów przypadł na drugą połowę XIII wieku, gdy rycerze zakonu krzyżackiego metodycznie zdobywali kolejne przyczółki na terenach zamieszkiwanych przez pogańskie plemiona bałtyckie. Galiński dwór został prawdopodobnie zrównany z ziemią pomiędzy 1260 a 1271 rokiem w trakcie II powstania pruskiego. Krzyżacy docenili strategiczne położenie tego obszaru i wznieśli tu swoją strażnicę na przesmyku między jeziorami Niegocin i Kisajno. Zakonnicy zbudowali drewniany dom warowny, nazywany Letzen lub Leczen, w którym na co dzień urzędował prokurator zakonny. Zamek został zniszczony w połowie XIV wieku przez Litwinów, a następnie porzucony. Około 1390 roku stał już zamek murowany, wzniesiony w stylu gotyckim. Podczas wojny trzynastoletniej twierdzę zdobyły i zniszczyły siły polskie. Po odbudowie zatracił on walory obronne i na początku XVII wieku przebudowano go w stylu renesansowym. W kolejnych wiekach niszczyły go pożary, ostatecznie został zaadoptowany do celów mieszkalnych. Niestety, do naszych czasów przetrwało zaledwie jedno skrzydło obiektu, a reszta została rozebrana w XIX wieku. Obecnie w jedynym zachowanym skrzydle jest hotel. Wokół krzyżackiego zamku rozwinęła się osada, w której początkowo mieszkali rzemieślnicy zatrudnieni do budowy zamku oraz rolnicy, pszczelarze czy rybacy. Dzisiejsze Giżycko, prawa miejskie oraz oficjalną miazbę Lotzen otrzymało 25 maja 1612 roku. Mimo dogodnego położenia na szlaku handlowym pomiędzy Warszawą, Grodnem, Gdańskiem i Królewcem, Letzen aż do XIX wieku pozostało niewielkim, spokojnym miasteczkiem, które żyło w cieniu sąsiedniego Rastenborka, dzisiejszy Kętrzyn. Na rozwój miasta w XIX wieku wpłynęło kilka wydarzeń. W połowie XIX wieku rozpoczęto budowę szosy królewieckiej, która miała połączyć Królewiec z Ełkiem, a następnie inne miasta. Rozbudowano też kanał pomiędzy jeziorami Mamry a Niegocin, co doprowadziło do powstania szlaku wodnego o długości około 150 km, który umożliwiał podróż z Pisza do Węgorzewa. Na obrzeżach miasta powstał monumentalny fort artyleryjski, nazywany twierdzą Bojen, który dziś należy do największych atrakcji Mazur. Po II wojnie światowej zachodnia część Prusów Wschodnich znalazła się w granicach Polski, ale Lecen przemianowano na Łuczany. Od 4 marca 1946 roku miasto nosi swoją obecną nazwę, którą otrzymało na cześć Gustawa Gizewiusza z rodu Giżyckich, polskiego działacza i aktywnego propagatora kultury polskiej na terenie Mazur, który żył w pierwszej połowie XIX wieku. Ujęcie
z nami, mamy miejsca aż za wiele. Wasza łajba bierze właśnie nowy kurs. Pod żaglami możesz spotkać przyjaciela. Pod żaglami na Mazurach tylko tu.
Giżycko najlepiej potraktować jako kurort wakacyjny. Nie licząc twierdzy Bojen, dwóch punktów widokowych oraz historycznych zabudowań, miasto nie oferuje zbyt wielu atrakcji dla osób zainteresowanych aktywnym zwiedzaniem. Całe historyczne stare miasto poznamy, i to bez pośpiechu, w około godzinę. Głównym punktem zwiedzania będzie spacer wzdłuż ulicy Warszawskiej. Przy najważniejszych zabytkach zainstalowano tablice informacyjne. Inaczej sytuacja wygląda z perspektywy turystów poszukujących aktywnego wypoczynku. Piaszczysta plaża, przystań żeglarska, jezioro, park linowy, wiele restauracji oraz lokali gastronomicznych. To każdego roku przyciąga rzesze turystów. Dosłownie kilka minut spacerkiem od centrum miasta na turystów czeka piaszczysta plaża nad jeziorem Niegocin, na której w sezonie letnim kwitnie życie miasta. Oprócz samego kąpieliska, na miejscu dostępne są również piaszczyste boiska do siatkówki oraz boiska do piłki nożnej i koszykówki. Z plażą sąsiaduje park, na terenie którego rozstawione są stoiska oraz organizowane różne imprezy czy aktywności. W letniej porze trudno o lepsze miejsce na wieczorny spacer niż giżyckie molo i wysoka oraz długa na blisko 72 metry kładka, której końcowy fragment służy turystom jako punkt obserwacyjny na przystań i oferuje piękny panoramiczny widok na jezioro Niegocin. Giżycko to mekka dla żeglarzy. Jest tu kilka marin, czyli portów jachtowych i przystań żeglugi mazurskiej. Nawet jeśli nie jesteśmy żeglarzami i przybyliśmy na Mazury drogą lądową, to wciąż możemy zobaczyć wielkie jeziora mazurskie oraz łączące je kanały, w trakcie z któregoś rejsów turystycznych. Jednym z najbardziej znanych armatorów jest żegluga mazurska. W ich ofercie jest dostępnych kilka tras tematycznych oraz rejsów do konkretnych portów.
W tej załodze fachty mierzą czas do brzasku. Pod gwiazdami będzie łatwiej trzymać ster. Jutro pewnie odnajdziemy ślad na piasku. To przygoda, swoje listy do nas śle. Jutro pewnie odnajdziemy ślad na piasku. To przygoda, swoje listy do nas śle. Dobrze jest pośpiewać sobie przy gitarze, gdy za oknem wiatr obrywa liście z drzew. Kiedy łodzie pochowane już w hangarze i za rok dopiero dopiero znów ruszymy w rejs. Kiedy łodzie pochowane już w hangarze i za rok dopiero znów ruszymy w rejs.
Warto zobaczyć niemal w centrum miasta ciekawy zabytek techniki, most obrotowy. Giżycko na dwie części rozdziela długi na ponad 2 km kanał Łuczański, inaczej zwany również kanałem Giżyckim. Najbardziej znany z mostów umożliwiający przeprawienie się przez wodę jest most z końca XIX wieku. Most obrotowy. Konstrukcja powstała w celu ułatwienia dojazdu z miasta do twierdzy Bojen. Jest to druga wersja przeprawy. Pierwszy most powstał w latach 50. XIX wieku i przetrwał zaledwie kilka lat. 4 września 1859 roku wjechał na niego przeładowany wóz, który doprowadził do zarwania się budowli. Sam most, dzięki wykorzystaniu mechanizmu ręcznego otwierania, jest nie lada gratką dla wszystkich fanów techniki. Mimo że budowla została wysadzona pod koniec wojny przez wycofujące się wojska niemieckie i odbudowana po jej zakończeniu już z mechanizmem automatycznym, to w latach 90. przywrócono oryginalny, ręczny sposób działania. Most może nawet otworzyć jedna osoba i zajmuje to około 5 minut. Wielu turystów przebywających w Giżycku pragnie zobaczyć moment otwarcia i zamknięcia na własne oczy. O godzinach otwarcia informuje stosowna tablica informacyjna. Pamiętamy, że most potrafi być otwarty dla ruchu wodnego nawet ponad godzinę i w tym czasie jest niedostępny dla ruchu samochodowego oraz pieszego. W tym czasie przemieszczanie się z jednej części miasta do drugiej jest niemożliwe, chyba że długą obwodnicą. Więcej czasu warto zaplanować na wizytę w twierdzy Bojen, nawet od 2 do 3 godzin oraz ewentualny spacer na wzgórze świętego Brunona.
Ktoś powiedział, że gdzieś słyszał, a w okienku Jacka z Kibym obietnice przekonały nawet mnie,
nawet jego.
Więc najszybciej, aby zdążyć, nim uciekną wszystkie ryby, na jeziorze się znalazłem, no bo gdzie? Bo to jest plus, deszczowy dzień, płynący z nieba. Mazurski blues, innego mi już nie potrzeba. Kiedy szliśmy na południe od Giżycka przez kanały, lekko mrzyło, więc nie było aż tak źle. Ale gdy się całe w deszczu w końcu tałty pokazały, było jasne, dałem znów oszukać się.
Jak zwykle.
Bo to jest blues w deszczowy dzień, płynący z nieba. Mazurski blues, innego mi już nie potrzeba.
Największą atrakcją Giżycka jest XIX-wieczna twierdza Bojen. Ten imponujący fort powstał na przesmyku pomiędzy jeziorami Kisajno oraz Niegocin, kawałek na zachód od miasta, i był jednym z kluczowych punktów długiej linii obrony wielkich jezior mazurskich. Niemieccy strategzy planowali stworzyć długą na około 180 km linię umocnień i fortyfikacji, która miała rozciągać się od Szczytna do Węgorzewa. Przygotowania do twierdzy Bojen rozpoczęto z rozkazu króla Fryderyka Wilhelma IV w 1843 roku, a kamień węgielny pod budowę kompleksu położono rok później. Prace budowlane trwały do 1875 roku. Do wzniesienia twierdzy wykorzystano około 16-17 milionów cegieł. Twierdza swą nazwę zawdzięcza pruskiemu generałowi Hermanowi von Bojen, który był głównym orędownikiem jej wzniesienia i nawet położył kamień węgielny pod jej budowę. Na cześć dowódcy nazwano również 6 bastionów. 3 tworzyły jego imiona – Leopold, Ludwig i Herman, a pozostałe także wywodzą się od jego herbu rodowego. Są to Schwert, Recht, Licht, czyli kolejno Miecz, Prawo i Światło. Twierdza Boyen, będąca fortem artyleryjskim, powstała na planie sześcioboku. Na jej teren prowadziły 4 bramy wjazdowe – Giżycka, Kętrzyńska, Prochowa i Wodna. Całość otoczona jest rozległym pierścieniem muru Carnota, czyli ceglanym murem z strzelnicami, o długości 2303 metry. Na terenie twierdzy stacjonowało około 3000 żołnierzy. W spichlerzach przechowywano 2000 ton zboża oraz do 1200 beczek sucharów. Zapasy te umożliwiały utrzymanie twierdzy bez zewnętrznych dostaw nawet przez kilka miesięcy. Po wojnie i włączeniu Mazur do Polski twierdza wykorzystywana najpierw była przez Ludowe Wojsko Polskie, a następnie przekształcono ją do celów rolniczych. Większość pruskiej zabudowy niszczała i została bezpowrotnie stracona. Mimo że kompleks po zakończeniu II wojny światowej powoli popadał w ruinę, to w ostatnich latach trwa jego rewitalizacja. Twierdza Boyen jest obecnie udostępniona do samodzielnego zwiedzania. W trakcie wizyty będą czekać na nas obiekty wystawowe, historyczne budynki gospodarcze oraz inne obiekty obronne. Twierdzę Boyen zwiedzamy samodzielnie, ale możemy za dodatkową opłatą zwiedzać również z przewodnikiem, co bardzo polecam. Kompleks ma formę placu, nazwanego Majdanem, który otoczony jest wysokimi wałami oraz pierścieniem murów. Chcąc zobaczyć większość założenia, powinniśmy przygotować się na wchodzenie po schodach oraz strome podejścia, ale możliwe jest również wybranie prostszej ścieżki. Podczas wizyty w twierdzy zwiedzimy puste budowle, korytarze, dawne magazyny oraz obiekty wystawowe. W trakcie zwiedzania warto mieć pod ręką latarkę. Wystarczy nam nawet ta wersja dostępna w smartfonie. Podczas eksploracji będziemy mogli zajrzeć do wielu nieoświetlonych pomieszczeń czy korytarzy. Dla odwiedzających wytyczono 3 szlaki o różnym poziomie trudności, które częściowo się pokrywają. Niebieski to czas przejścia około 1 godziny, najprostszy ze wszystkich, który nie posiada schodów ani stromych podjazdów i może zostać pokonany nawet z wózkiem dziecięcym lub przez osoby z mniejszą mobilnością. Szlak czerwony, trochę dłuższy, około 1,5 godziny, jest to trasa trudniejsza, ze schodami i spacerwałami, co pozwala zobaczyć jednak wszystkie najważniejsze zabytki oraz obiekty wystawowe. A szlak zielony, najdłuższy, spacer trwa około 2 godziny i w trakcie spaceru będziemy mogli odkryć kilka ciemnych korytarzy i pomieszczeń. Żeby obejść cały teren, zwiedzić trzeba wszystkie obiekty wystawowe. Na to potrzebujemy nawet 3 godziny. Nie zawsze jednak warto przemierzać całą twierdzę, ponieważ niektóre fragmenty trasy nie oferują żadnych specjalnych atrakcji.
Oto jest plus w deszczowy dzień. Z nieba. Z nieba mazurski blues, innego mi już nie potrzeba. Woda wokół i nad głową, deszcz w kaloszach głośno chlupie i przepuszcza znowu sztormiak jak na złość. Przemoczone wszystkie ciuchy, zimno wszędzie, nawet w nogi. Tej pogody i tej łajby mam już dość. To jest blues, deszczowy dzień, płynący z nieba. Mazurski blues, innego mi już nie potrzeba. Bo to jest blues, deszczowy dzień, płynący z nieba. Mazurski blues, innego mi już nie potrzeba.
Popularnym giżyckim punktem widokowym jest wzgórze świętego Brunona, tuż obok twierdzy Boyen, na szczycie którego postawiono krzyż poświęcony patronowi miasta, świętemu Brunonowi z Kwerfurtu. wzgórze leży na zachodnim brzegu jeziora Niegocin i jest oddalone około kilometra od mostu obrotowego. Na miejsce dojdziemy ścieżką spacerową. Ze wzgórza rozpościera się piękny widok na miasto oraz okolice. Jedyny pomnik męczeńskiej śmierci świętego Brunona na ziemiach polskich znajduje się w Giżycku. Miejsce to od początku XIX wieku uważane było przez Niemców jako miejsce kaźni świętego, co jednak nie znajduje potwierdzenia w źródłach. Kim był święty Brunon? Był biskupem oraz misjonarzem, który na początku XI wieku z inicjatywy Bolesława Chrobrego przybył na tereny Galindów w celu ich chrystianizacji. Jego misja zakończyła się fiaskiem, a sam biskup zginął śmiercią męczeńską, według tradycji nieopodal jeziora Niegocin. Jak zapewne wiemy, Bolesław Chrobry był zainteresowany chrystianizacją tych terenów i nie tylko zaprosił świętego Brunona, ale kilka lat wcześniej również świętego Wojciecha, który podobnie jak święty Brunon zginął również śmiercią męczeńską. Kilka zdań o świętym Brunonie. Brunon urodził się w arystokratycznej rodzinie saskiego grafa w Kwerfurcie. Kształcił się w szkole katedralnej w Magdeburgu, pobierając naukę w latach 985-994. Z kroniki Tietmara wiemy, że inicjatorką wysłania Brunona do tej szkoły była jego matka Ida. Szkoła katedralna w Magdeburgu, kierowana wtedy przez filozofa Gedona, uchodziła za jedną z renomowanych wówczas w Niemczech, była przesiąkniętą ideą szerzenia wiary chrześcijańskiej u pogan. Tutaj wcześniej, do 1980 roku, kształcił się Wojciech Sławkowicz, późniejszy męczennik, święty Wojciech, patron Polski.
Nad naszym krajem słońce promienne głosi pochwałę świętego męża, a krew męczeńska, którą on przelał, umacnia wiarę polskiego ludu.
Święty Brunon w 995 roku został kanonikiem w kapitule katedralnej w Magdeburgu, a około 997 roku, jest to rok śmierci świętego Wojciecha, znalazł się jako kapelan na dworze młodego cesarza Ottona III w Aquisgranie. Aquisgran to obecnie miasto Aachen w Niemczech. I podróżował z Ottonem III do Rzymu. Pod wpływem wieści o śmierci świętego Wojciecha, Brunon zrezygnował z dobrze zapowiadającej się kariery dworskiej i wstąpił do klasztoru benedyktynów świętego Bonifacego i świętego Aleksego na Aventynie w Rzymie w 998 roku, wcześniej ściśle związanego z losami biskupa Wojciecha. W tym czasie przyjął też imię Bonifacy, nawiązując do pamięci apostoła Germanii, zmarłego męczeńską śmiercią w 754 roku. W klasztorze poznał eremitę Romualda, twórcę benedyktyńskiej reguły pustelniczej, późniejszego świętego. Na zaproszenie Bolesława Chrobrego w 1001 roku grupa misjonarzy z Pererum udała się do Polski. Miał do nich dołączyć Brunon po uzyskaniu pozwolenia na działalność misyjną. Jest wysoce prawdopodobne, że Chrobry chciał, by misjonarzy zaprowadzali ewangelizację wśród Słowian połapskich, co miało spotkać się z niepokojem metropolitów niemieckich. Brunon otrzymał pozwolenia na wyświęcenie od papieża Sylwestra II oraz pozwolenie dla misji zakonnych z Perm. Otrzymał również z rąk papieża Sylwestra II paliusz. Zimą 1002 roku udał się na dwór króla niemieckiego Henryka II, lecz musiał czekać niemal dwa lata do 1004 roku na święcenia uzyskane z rąk arcybiskupa Magdeburga. Celem jego działalności misyjnej stały się jednak Węgry, a potem plemiona Pieczyngów nad Dnieprem na południe od Rusi Kijowskiej, dla których wyświęcił biskupa. Uważa się także, że Brunon wysłał wyświęconego przez siebie biskupa do Szwecji, Ostatnio jednak pojawiły się głosy kwestionujące tę hipotezę. Po śmierci jego współbraci, pięciu braci męczenników, wyjechał do Polski. O pięciu braciach męczennikach mówiłem już wcześniej, kiedy mówiłem o Kazimierzu Biskupim i Międzyrzeczu. Według późniejszej kroniki z Pagenberga, mnicha benedyktyńskiego, Bruno około 1000 roku założył kościół świętego Wawrzyńca w Łomży. Potępił przy tym wojnę prowadzoną przez króla niemieckiego Henryka II przeciwko Polakom. Wraz z 18 misjonarzami poniósł śmierć męczeńską 14 lutego lub 9 marca 1009 roku. Tu data dzienna nie jest pewna, ale rok nie budzi wątpliwości. Opis śmierci Brunona znany jest z łacińskiej relacji Historia de Predicale Episcopi Brunosis autorstwa mnicha Wiperta, który towarzyszył wyprawie Brunona i jako jedyny ocalał. Bruno z Kwerfurtu mógł być również autorem zaginionej pasji świętego Wojciecha wzmiankowanej w kronice Galla Anonima, który opisywał zjazd gnieźnieński.
Nie była próżna jego ofiara, którą zaświadczył o Bożej prawdzie, gdyż nasza gleba rodzi bez przerwy mężnych wyznawców i męczenników.
W kościele katolickim w Polsce odprawia się uroczystości liturgiczne w diecezji łomżyńskiej, której patronem jest od 1963 roku, oraz archidiecezji warmińskiej i diecezji ełckiej. Tu Brunon jest również ich patronem. Jest również patronem Warmii od 2009 roku.
Tu każdy coś znajdzie z plastiku druciane dla dzieci i marki Ray-Ban. W Giżycku i w Piszu, Mrągowie, Rucianem, obrazek co rok taki sam. Nad brzegiem jeziora, na placu i skwerze, na słońcu lub w cieniu stu bram. Codziennie, gdy słońce i polka w eterze ustawia stubarwny swój kram. Więc skąd tyle żalu i znów jesteś smutna, mazurska dziewczyno zza przyciemnych szkieł? Są przecież wakacje, nie czekaj do jutra, o jedno cię proszę, uśmiechnąć się chcę.
To tyle o atrakcjach letniej stolicy Polski. Naprawdę miejsce jest urocze, o niepowtarzalnym klimacie żeglarsko-turystycznym. Na następną wycieczkę zapraszam również na pogranicze Warmii i Mazur.
Lecz kiedy szef nie chce przedłużyć już cieni i rzadko wygląda zza chmur, u stóp zaszeleszczą, zagoszczą w kieszeni nie jeden liść i polski król. Wtedy nareszcie wyrusza w swą podróż daleką, a przecież to krok. Jesiennym wieczorem po bladych wciąż kartach przebiega, lecz za to za rok. Więc skąd tyle żalu i znów jesteś smutna, mazurska dziewczyno zza przyciemnych szkieł? Są przecież wakacje, nie czekaj do jutra, o jedno cię proszę, uśmiechnąć się chciej. Więc skąd tyle żalu i znów jesteś smutna, mazurska dziewczyno zza przyciemnych szkieł? Są przecież wakacje, nie czekaj do jutra, o jedno cię proszę, uśmiechnąć się chciej, uśmiechnąć się chciej, uśmiechnąć się chciej.
się chciał.